Argentina.
Cześć, witamy was bardzo serdecznie w najnowszej Magii Kina. Witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Słuchajcie, już mieliśmy o horrorach, mieliśmy o komediach. Kino gatunkowe troszeczkę postaraliśmy się dotknąć, ale teraz idziemy w coś bardziej może delikatnego, coś co pozwala na troszeczkę większe odejścia od pewnej formuły, bo przechodzimy do thrillerów. Bardzo ciekawych thrillerów, które mogą poruszać najróżniejsze tematy, chociaż myślę, że udowodnimy tutaj, że jednak one się na czymś w miarę razem zasadzają. Więc, mój drogi Kamilu, ja wiem, że ty na pewno masz podejście trochę bardziej do tych thrillerów alternatywne, bo ja tu wybrałem raczej popularne produkcje.
Podejście alternatywne do thrillerów. Ja nie jestem najlepszy w thrillery, ja nie jestem najlepszy w horrory dzisiaj.
Nie jesteś najlepszy w kino gatunkowe.
No, generalnie nie gramy w moją grę dzisiaj, nie? Ale widziałem trochę thrillerów.
Ja też
no
byłem zaskoczony.
Coś tam.
Jak spojrzałem na swojego Filmweba i miałem takie, rzeczywiście, trochę obejrzałem.
Było, no. Bo tak, te thrillery chyba tak nie zapadają w pamięć jako kino gatunkowe, bo ni to horror, ni to dramat, ni to takie...
Coś w tym jest.
Czym się różni w zasadzie thriller od horroru?
Wiesz co, wydaje mi się, że horror jednak ma nastawienie na elementy nierealne.
Paranormalne, tak?
Nawet niekoniecznie paranormalne, bo wiesz...
No ponadnaturalne.
Bo taki na przykład... Powiedzmy, Jason Voorhees nie będzie w thrillerze, tylko będzie w horrorze ze względu na to, że wiesz, pojawia się znikąd gdzieś tu, ma jakąś większą siłę od każdego. No, no dobra, no możemy to nazwać paranormalne. Dla mnie paranormalne jest niemalże, wiesz, ja prawie robię takie równa się do duchów i UFO jakoś. Takie
no bo tak się kojarzy to słowo, nie? Ale ponadnaturalne znaczy wszystko, co nie jest rzeczywiste.
No tak, dobra, masz rację, szersze, oddaję. Co twoje? Powiedz mi w takim razie, jaki byłby pierwszy film, który zaproponowałbyś naszym widzom w kwestii thrillerów?
Czy zaproponował? Film, który widziałem stosunkowo niedawno, bo stosunkowo niedawno był on w polskich kinach. A był on w polskich kinach, bo to jest polski film, miał on swoją polską premierę, ale też światową premierę. I był dosyć mocno chwalony i nagradzany nawet na różnych festiwalach, przeróżnymi nagrodami. Film Jestem mordercą.
A, czyli
to był jeszcze rok 2016, końcówka.
Jakubik. Prawdziwa historia, z tego co wiem. Proszę,
tak
przybliż
jest.
Mi ją, bo ja ją nie za bardzo znam.
Czy tutaj trzeba dużo przybliżać? Historia seryjnego mordercy, który grasował na Śląsku. Film jednak skupia się zdecydowanie bardziej na śledztwie, niż na samym precederze morderstwa wielokrotnego. Tak? Film pokazuje nam młodego policjanta, tudzież wtedy jeszcze milicjanta, tak? Który musi zająć się tą sprawą i wsiąka w nią bardzo mocno, bo liczy na awans, liczy na karierę w milicji. I to na nim skupia się jednak ten obraz, na tym, jak on się zatraca w tym śledztwie, jak traci życie osobiste, jakie popełnia błędy życiowe przez to, że tak bardzo pochłonięty jest tym śledztwem. A postać samego mordercy jest tutaj przedstawiona też w bardzo intrygujący sposób, ale mi to przywodzi na myśl troszeczkę Milczenie owiec.
Mm.
Ten morderca nie jest tu głównym bohaterem, takim najgłówniejszym. Jednak chodzi o tego młodego tam aspiranta, czy jakiegoś
czyli chodzi innego. Tym razem mamy thriller z domieszką jednak kina, które zwraca uwagę na psychologię samego bohatera.
Tak,
bo
zdecydowanie.
Ja postanowiłem, że teraz ten thriller, który u nas w Polsce prawidłowym tłumaczeniem jest Dreszczowiec, ma być rodzajem utworu sensacyjnego, powieści, filmu lub serialu telewizyjnego, mającego wywołać u czytelnika bądź widza dreszcz emocji. Wykorzystuje on napięcie, niepewność i tajemniczość jako główne elementy utworu.
No trzyma się kupy ta definicja.
No i mają tu podgatunki oczywiście.
No,
komediowy,
jasne.
Konspiracyjny, kryminalny, erotyczny, no. Medyczny,
to jest thriller
polityczny,
kryminalny albo psychologiczny. Tak.
Thrillery się świetnie sprawdzają w naszej dzisiejszej popkulturze jako książki. Mi się wydaje, że tego jest naprawdę dużo.
Pewnie masz rację, ale to musielibyście uderzyć do chłopaków od
tak, od literatury których też jest. Polecamy. Warto sobie ich posłuchać.
Mnie bardzo ten film tak uderzył takim trochę moim autozadowoleniem, kiedy ja oglądałem ten film i widziałem z czego ten film czerpie, jakie miał inspiracje.
Aha,
to było naprawdę widać
rozumiem.
W poszczególnych segmentach filmu. Widziałem na początku trochę tego kina noir, tej stylizacji na polskie lata 70. bodajże. Na też miejscach zbrodni, gdzieś tam później odniesienie się do 12 gniewnych ludzi, pewnie trochę mimochodem, no bo jednak scena, gdzie policyjni biegli, debatują w zamkniętym pomieszczeniu na temat tego, czy winny, czy niewinny, i po pewnym czasie zmieniają swoje decyzje, bo w grę wchodzi ich osobisty interes.
To już każdy
tutaj
film teraz jest wtedy porównywany do 12 gniewnych ludzi.
Nie ma ucieczki.
To tylko pokazuje klasę tego filmu.
I gdzieś tam sceny, które mi przywodziły na myśl Kieślowskiego, to są raczej sceny skończone ten film, więc nie chciałbym tu jakoś o nich specjalnie wspominać, ale naprawdę porównanie samo cisnęło się do głowy. I to nie jest tak, że to źle, że to są jakieś kalki takie paskudne, tylko to widać, że to są raczej inspiracje, które rzeczywiście działają na korzyść chyba tutaj, bo one są dosyć sprawnie poprzeplatane. To działa po prostu jakoś. No. Okay. Rzeczywiście to, że ten film był nagradzany, to rzeczywiście, myślę, są słuszne decyzje oceniających, bo...
Ciekawa,
bo ciężko,
pozycja,
ciężko
bo
znaleźć taki polski film, właśnie, taki, który traktowałby siebie poważnie i był dobrym filmem. Z reguły polskie dobre filmy to są filmy, które nie traktują się poważnie, jakieś tam gdzieś z reguły komediowe.
No fajnie, że coś takiego mogło też powstać. Ja w takim razie, żeby włożyć jakiś film mniejszy, może troszeczkę gorszy od pozostałych, o których chciałbym opowiedzieć, ale jednak również powiązany z twoim tym, że jest z 2016, to jest film Zwierzęta Nocy. Główna bohaterka, właścicielka galerii, trochę nieszczęśliwa w życiu, otrzymuje powieść autorstwa byłego męża i ona czyta tą powieść i narracja przechodzi pomiędzy tym, co się dzieje w prawdziwym życiu, a tym, co się dzieje w powieści. I one oczywiście się przeplatają, są nawiązania do ich wspólnej historii. Ona jest taka przerażona tym, jak brutalna jest ta książka, ten thriller również, który ona czyta. Ja ze swojej strony na pewno nie będę się tutaj rozwodził specjalnie nad nim. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy. Na Michaela Shannona, który dostał za ten film nominację do Oscara za najlepszego aktora drugoplanowego, która mu się niesamowicie należała i ja miałem nadzieję, że on dostanie tą nagrodę, no ale nie można mieć wszystkiego w życiu. Pozostała, a drugi element to jest jedna scena tak naprawdę, w którym cała rodzina jedzie autem przez pustynię i zaczyna się konflikt na drodze pomiędzy nim a innym samochodem. Zaczynają się dziwnie wyprzedzać, przepychać, po czym zderzają się, zjeżdżają na pobocze i zaczyna się bardzo napięta dyskusja pomiędzy grupką młodych, narwanych mężczyzn a ojcem rodziny, który próbuje chronić swoją córkę dojrzewającą i swoją żonę. To była jedna z najbardziej takich przerażających scen chyba, jakie w życiu widziałem, ze względu na taką swoją autentyczność. Ja wierzyłem w możliwość zaistnienia takiej sytuacji, szczególnie na pustkowiach Ameryki.
To chyba ta różnica między horrorem a thrillerem, nie?
Mniej więcej, tak. Ja tutaj byłem, cały czas byłem... Problem w tym, że ta scena była tak dobra, że potem reszta filmu wydawała mi się momentami taka... Bo to się dzieje w pierwszej czwartej mniej więcej, tak, filmu. A zanim przejdziemy do następnych, myślę, że warto przerwać to na chwilę muzyką.
Warto. Thank you.
Witamy po przerwie. Mieliśmy 2016, więc ja teraz cofnę się do filmu najwcześniejszego z tych, które chciałbym wam dzisiaj zaprezentować. Rocznik 1954. Dla niektórych zobaczenie takiej daty przy filmie jest jednoznaczne z tym, że tego filmu nie ogląda.
No i niesłusznie trochę.
Bardzo niesłusznie. Jest to olbrzymi błąd i nikt mi nie będzie wmawiał, że niektórzy chcą inaczej film oglądać. Nie wszyscy muszą ten, dajcie sobie spokój. Trochę
przyzwoitości.
Ogarnijcie
naprawdę.
Się, trochę przyzwoitości. Szacunku trochę.
Szanujmy się, tak?
Jak zobaczysz Monę Lizę, to też spłyniesz na bok i powiesz, że nie,
stare
bo
to jest.
Stare no. To jest, stare.
Aczkolwiek są ludzie, którzy na przykład widzą film z 2003 i mówią, że to jest już no, stare, nie?
No cóż, różnych ma się znajomych. No cóż, film Hitchcocka. Okno na podwórze. Wydaje mi się, że to jest mój ulubiony obraz Hitchcocka. Może z pewnością nie obejrzałem wszystkich, z pewnością nie obejrzałem 3/4, może i nawet połowy, ale z tego, co udało mi się zobaczyć, Okno na podwórze było zdecydowanie najlepsze. Głównym bohaterem filmu jest fotograf, który z powodu wypadku wylądował w gipsie, siedzi na wózku inwalidzkim i zwyczajnie mu się nudzi. Więc rozpoczyna za pomocą swojego aparatu szpiegować ze swojego okna ludzi w bloku naprzeciwko. Obserwuje ich codzienne historie, to co się dzieje u nich i jest przekonany o tym, że był świadkiem morderstwa. I rozpoczyna się jego śledztwo, które przeprowadza z okna swojego podwórza. Przy czym właśnie samemu będąc przyspawanym tak naprawdę do wózka inwalidzkiego bez możliwości jakiegoś ruchu, czy ucieczki, czy czegokolwiek. Główną rolę gra James Stewart, bardzo, bardzo popularny w tamtych czasach. No, u niektórych posądzali właśnie Hitchcocka, że zdecydowanie za dużo go było w tych jego filmach. Powiedz mi, Kamil, widziałeś Okno na podwórze?
Ja widziałem fragmenty, bo to jest jednak film taki bardzo ikoniczny, na podstawie którego na przykład wiele się nagrywa, czy na podstawie którego wiele się pisze jakichś takich nie tyle poradników, tak. Ale jakichś takich analiz.
Tak. W jaki sposób kreować otoczenie detalami, bo tak jak właśnie ta forma wymaga, my nigdy nie obserwujemy tego, co rzeczywiście dzieje się w domach tych ludzi, tylko staramy się pozostać przez cały czas filmu w perspektywie naszego głównego bohatera, tego. Nie słyszymy zawsze dialogów tego, co mówią ludzie. Czasem widzimy, że się kłócą, ale nie wiemy, o co chodzi. Ale potem możemy zobaczyć, że, nie wiem, coś wylatuje przez okno i nagle wiemy, o co chodziło, wiemy, co się stało. To było mistrzostwo Hitchcocka tutaj. To było napisane na podstawie krótkiej historii Cornela Woolricha, którą zaadoptował John Michael Hayes. Jest tam też Grace Kelly jako partnerka głównego bohatera. Ja jestem zaskoczony, nadal nie ogarniam, w jaki sposób Hitchcock nigdy żadnych takich prestiżowych nagród za swoje obrazy nie dostał.
No, był ponad tym chyba.
Do końca obchodziło, ale nie wiem skąd to wychodzi. Jednak
teraz jak się tak myśli reżyser, nie wiem, tak bez jakiegoś takiego głębszego pomyślenia, to Hitchcock to jest, nie wiem, jakaś tam druga myśl pewnie.
Tak.
Reżyser, Hitchcock.
Inna sprawa, że to był jeden z pierwszych reżyserów, który ze swojego imidżu postanowił zrobić markę.
No, tak.
Bo jednak jego Alfred Hitchcock Presents było takim elementem związanym bezpośrednio z jego physis, z tym jak wyglądał,
tak,
z tym jak
jasne.
Się wypowiadał. No oczywiście jest też tu jak zwykle obecny w tym filmie mały cameo Hitchcocka. Zawsze niemalże w każdym filmie jego można zobaczyć, go choćby na chwilę, dwie. Nie jak Tarantino, że ma rolę w tym filmie rzeczywistą, ale
Tarantino
że
jest cwanie, jak zawsze będę o tym mówił. On tak dobrze pisze te dialogi i zawsze sobie coś takiego
tak,
napisze. Tylko napisze sobie
świetnego.
Tylko jedną sekwencję. I
wiem, że mam pyszną kawę.
Tak.
Dobra, teraz ja cię słucham, żeby z tego okna podwórze, gdzie mnie zabierzesz?
No dobra, ja też polecę jakimś takim filmem klasycznym, thrillerem, który jest taki naprawdę ikoniczny w swoim gatunku. I
no nie napalaj się już.
Rok 90... To był mój taki rant bardziej.
Aha, okej. Okay.
Rok 90 to już nie jest taka prehistoria jak 54.
No jest
takie
bliżej,
rokoko,
ale
barok,
nadal słyszę, jak bardzo ludzie narzekają.
No, trochę tak. Jak była 8 zamiast 9, to Koszmar. Misery to jest film reżyserii Roba Reinera na podstawie prozy Stephena Kinga. No, thrillery to jest tak, no, połowa gatunku thriller to są chyba filmy na podstawie Stephena Kinga, co?
No, no, ktoś zawsze się do tego tą rękę przyłożył do historii
tak,
z reguły.
Stephen King napisał tego milion i oni kręcą na podstawie tego filmu. Nie, no, Misery to był naprawdę niezły film. Akcja toczy się w prowincjonalnych Stanach Zjednoczonych, co zawsze jest jakimś tam plusem, jak dla mnie.
No, bo jednak ja nie wiem, w jaki sposób to oddziałuje na rzeczywiście na Amerykanów, ale my nie mamy świadomości, jakby wiemy, że Ameryka jednak
w
swoim olbrzymim terytorium jest strasznie podzielona kulturowo, społecznie. Nie wiemy, jak się zachowują ci ludzie, dlatego to też jest bardziej, jeszcze bardziej dla nas, mi się wydaje, odludne to wszystko.
Możesz mieć rację. Główny bohater Paul Sheldon, grany przez Jamesa Cana, jest sławnym pisarzem, który ulega wypadkowi gdzieś w trasie przez zaśnieżoną, krętą trasę, ale zostaje w jakiś cudowny sposób odratowany przez kobietę, która okazuje się na początku być jego wielką, wielką fanką. A chyba wszyscy znają tę historię, że ona okazuje się być nie tylko fanką, ale psychofanką i w tej miłości do swojego idola zaczyna mu wyrządzać krzywdę, a w międzyczasie poszukujący go policjanci, gdzieś tam lokalny szeryf starają się dociec do tego, co mogło się z nim stać. Mam trochę problem z tym filmem, bo on miał wzbudzać napięcie i rzeczywiście były takie sceny, gdzie tak lekko, o, rzeczywiście coś się dzieje, ale on mi się wydał taki groteskowy ten film strasznie momentami. Ta postać psychofanki była jak dla mnie przerysowana.
A miałeś kiedyś psychofankę?
No nie.
Ja też nie, więc może tak rzeczywiście jest. Tam z tego,
otworzyłeś mi oczy teraz.
A widzisz, a może jednak. Wyobrażasz sobie, na przykład byłaby kobieta, która by chciała, żebyśmy prowadzili jej codziennie audycję. I by nas przymuszała. I żeby nie uciec, no to zrobiła logicznie to, co zrobiła bohaterka filmu. To jest jedna z bardziej znanych, brutalnych scen w historii kina, no w którym się krew nie leje, ale jednak...
No, odwraca się głowę, jest bardzo, bardzo... Nie, bardzo mi się podoba to przejście z tej takiej miłej, kochanej, pulchnej kobiety, która się opiekuje nim i chce dla niego jak najlepiej w tą osobę, no, psychicznie zaburzoną. Takie delikatne przejście, które jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe do obserwowania, jak się o tym nie wie przed obejrzeniem tego filmu, to robi wrażenie, ale już później, kiedy dobrze wiemy, kim jest ta kobieta, to jednak robi się to takie... przestań się zgrywać, babo. Strasznie, tak, takie miałem wrażenie. Nie?
Znaczy, okej, jestem w stanie to w pełni zaakceptować, ale no nie wiem, jakby przy tej prozie Kinga ja jakby zostawiam sobie delikatne pole na nierealność właśnie tą jednak.
Nie, no jasne. No.
Jest w tym dużo zostawionego, na więcej sobie chyba można pozwolić w ramach poważnej formy.
Dobra, ale mi nie chodzi o to odrealnienie, bo ja jakby zawsze przyjmuję konwencję, że filmy nie przedstawiają realnego świata, tylko wykreowane i mi nie przeszkadza nierealność. Tylko ten klimat. Ja po prostu później już wcale nie miałem dreszcza, bo ja po prostu już dobrze wiedziałem, jaka jest ta kobieta, ona zachowywała się jakoś tak po prostu.
Aha, czyli po prostu się odciąłeś.
Tak, tak. Przestało robić to na mnie wrażenie, kiedy ona zaczęła się już tak zachowywać.
Dobra. Jestem w stanie to w pełni zaakceptować. Ja w takim razie z miłą chęcią zaproszę was na przerwę muzyczną.
No. Cześć, cześć z powrotem.
Cześć. Witam. Kamil, tu Rafał.
Cześć, tu Kamil, cześć Rafał. Cześć, cześć słuchacze.
Cześć Sławomir.
O, Sławek.
Sławek, co tu robisz?
Wracamy po przerwie muzycznej z kolejną porcją thrillerów. Tym razem chciałem się z wami podzielić filmem, który widziałem gdzieś tam stosunkowo niedawno w telewizji, bo to nie była chyba jakoś specjalnie głośna produkcja z tego, co się orientuję. Chodzi o film z 2013 roku, amerykański thriller pod tytułem Hodowla. To chyba nie był głośny film specjalny.
Jedyne, co wiem, to Michael Shannon, bo tak, podejrzałem wcześniej.
Tak.
A tak to zero.
Ten film nawet nie miał, z tego co widzę, swojej polskiej premiery, więc...
A może to było... A widzisz w swojej rozpisy, czy to był straight to DVD?
Nie widzę.
Czy to w ogóle zahaczyło o kina amerykańskie?
Premierę amerykańską to miało, światową swoją, ale...
Byłoby wtedy napisane, w sensie, że było straight to DVD, więc jak nie ma, no to, nie ma, nie ma, to rzeczywiście. No to opowiedz mi w takim razie, o czym jest ten film.
Ten film jest o spokojnym, amerykańskim, małomiasteczkowym sąsiedztwie. Nie, nie małomiasteczkowym, to jest złego słowa użyłem. To są przedmieścia, film nakręcono w stanie Nowy Jork, ale to jest takie amerykańskie przedmieście, jakie chcemy oglądać w kreskówkach. To jest ulica i domki.
Mm-hmm.
To jest taka Rumia, tylko w Rumie jest piach i domki. Podobny klimat.
Co jeszcze macie w Rumi?
Co jeszcze mamy w Rumi? No nie mamy tych wszystkich dziwnych rzeczy, które dzieją się wewnątrz jednego z domów. Może mamy, nie wiem.
To by było niewykluczone.
Nie, na tym polega właściwie thriller, że nigdy nie wiadomo, czy to się nie dzieje gdzieś tam za rogiem.
Może.
Dostajemy obrazek chorego chłopca, który porusza się na wózku inwalidzkim. Który gdzieś tam wiedzie sobie, wydaje się, względnie szczęśliwy żywot ze swoimi rodzicami, tylko jest troszeczkę odizolowany od swoich rówieśników. No, ci rodzice wydają się na niego tak chuchać i dmuchać, że no, nie pozwalają mu specjalnie się gdzieś tam bawić na zewnątrz z kolegami, a on tego łaknie, bo jest młodym chłopcem. No ale koleguje się z taką małą dziewczynką graną przez Nataszę Kalis,
która bardzo chwaliłeś.
Tak, no to była bardzo, bardzo fajna rola w jej wykonaniu. Która się z nim zaprzyjaźnia i jest go bardzo ciekawa, jakby wyciąga go do tego świata zewnętrznego, spędza z nim czas, uczy go łapać piłkę baseballową, to takie bardzo ładne obrazki, ale jednak z czasem zauważamy, że jego matka jest jakoś tak bardzo nienaturalnie zdenerwowana tym, że on wychodzi, no na wózku się porusza, dlatego sprawia mu to trudność i ona musi mu, ta dziewczynka, w tym pomagać, że jakby porusza się poza domem, tam robi się to strasznie niepokojące. O co chodzi tej całej matce? Aż w końcu ta mała dziewczynka zupełnie przypadkiem, kiedy ukrywa się w domu tego chłopca, odkrywa przerażający sekret, który skrywa się w tym domu. Ja nie powinienem chyba mówić, co to jest sekret,
ale chociaż nie możemy...
Ja właśnie się zastanawiam, na jakim etapie filmu my poznajemy ten sekret. Czy to jest gdzieś bardziej na początku, w połowie? No to już będzie chyba za połową, więc to jest jakiś taki twist, którego nie wypada zdradzać.
To jest najgorsze w tych filmach.
Dowiadujemy
się,
dlaczego ta matka się tak dziwnie zachowuje i strasznie karci tego chłopaka za wszelkie możliwe...
Bardzo boli?
Nie karci go fizycznie, ale znęca się nad nim psychicznie, można powiedzieć.
Permanentnie, może i gorzej.
Tak, jest bardzo niezrównoważona. I
ale
na przykład za karę wszystkie ozdoby z jego pokoju wynosi i maluje mu cały pokój na biało. Albo kiedy on kontaktuje się z tą dziewczynką i ona dowiaduje się o tym, to na przykład niszczy słoneczniki, które rosną pod jego oknem, które on tak bardzo lubił i w ogóle...
Czyli wywarło na tobie to rzeczywiście wrażenie.
Tak, bo to toczyło się bardzo powoli i naprawdę bardzo powoli się to toczyło i ciężko było się domyślić, jakby stosunkowo szybko domyślić się, o co chodzi tak naprawdę. Mm-hmm. Dopiero kiedy rzeczywiście ta dziewczynka odkrywa ten sekret przypadkiem, to rzeczywiście dopiero wtedy można było zdać sobie sprawę, o co chodzi. Nie było tego typowego, że wiemy już 20 minut wcześniej, dobra, no okej, już pokażcie mi to. Nie, tutaj naprawdę,
ale czy
wow.
To jest wtedy takie ale to jest takie wystawienie takiej kawy na ławę, czy jednak ma to taki zręczny...
Jest zręczne. Musimy jeszcze przez chwilę pogłówkować, dostrzegamy ten sekret i musimy pogłówkować, ale w jaki sposób
jak to
oddziałuje. Tak. No, bardzo, bardzo, bardzo ładnie ułożone. Podoba mi się. Jak na thriller, to naprawdę mi się podobał.
Nice. To ja w takim
był
razie...
Był taki bardzo... Tak. Był do czasu bardzo przyziemny, to co potem się wydarzyło, było już takie...
Nice.
Archiwum X.
Coś w tym stylu, chociaż nie. Myślę, że jednak film, który ja teraz miałem przygotowany, trochę od tego odchodzi. I wydaje mi się, jak powiedziałem sobie thriller, to był pierwszy film, który mi przyszedł do głowy. od razu. I to jest film pod tytułem Milczenie owiec. Milczenie owiec, który jednak...
Łowiec.
Anthony Hopkins jest... No nie wiem, myślę, że jest to jego zdecydowanie najbardziej znana rola, tak? Mimo, że miał lepsze, miał momenty, w których grał ciekawsze role, może miał ciekawsze filmy, chociaż nie, musiałbym się zastanowić porządnie nad tym, to jednak Anthony Hopkins się zrównał z doktorem Hannibalem Lecterem. A grająca naprzeciw niego Jodie Foster nie odstawała praktycznie w ogóle od niego.
No, Jodie Foster była super, tak.
Tak, to był moment, w którym ona była na bardzo wysokim poziomie w swojej karierze. Pytacie się, ale o co chodzi? Widziałem jakieś zdjęcia z tego filmu i tam był gość, co jadł ludzi. To nie do końca tak, to nie o to chodzi
to
w tym
nie
filmie.
Nie tak, że jadł ludzi, on ich tak bardziej tylko...
To nie o to chodzi też, że ona chce go złapać. To jest film, który robi troszeczkę twist na... klasycznym systemie thrillera, czyli szukanie seryjnego mordercy, rzeczywiście pozostaje,
tak,
tylko tym razem to ten gorszy teoretycznie seryjny morderca współpracuje. Ta młoda kadetka z FBI chce właśnie zamknąć takiego manipulatywnego, znaczy nie, no, wykorzystuje tego manipulatywnego mordercę, żeby złapać innego seryjnego mordercę, którego pasją jest...
To jest troszeczkę jak łowienie na spinning, kiedy się zakłada małą rybkę na haczyk, żeby złapać dużą rybkę. Tylko, że tutaj chyba zakłada się dużą rybkę, żeby złapać małą rybkę.
Albo jakby tak duża rybka ci mówiła, jak łapać małe rybki, bo wie, co by zjadła taka mała rybka. Tylko to już jest psychodelia,
wiesz? Trochę karkołomny to było.
Tamten seryjny morderca skuruje swoje ofiary, wykonuje z nich różne ozdoby, ma problemy z identyfikacją płciową. Ta postać została stworzona na podstawie rzeczywistych seryjnych morderców, tak. Ale to był taki zlepek różnych postaci, bo właśnie jeden był taki, który zajmował się skurowaniem, robił sobie meble dla jednego bardzo, bardzo ważnym elementem dla jego zabijania. Był
taki morderca, który budował tron z kości swoich ofiar,
tak.
ale nie skończył go, bo został schwytany.
To trochę przykre.
Ja chciałbym tak zobaczyć tę scenę, kiedy on kończy ten tron, taki zadowolony, siada i mówi, niewygodne.
Co teraz? To był obraz, który nie mogę powiedzieć, żeby mnie przekonał do thrillerów, bo ja nigdy nie potrzebowałem przekonywania do nich, ale był taki, który sprawił, że się mocniej zainteresowałem, szukałem trochę więcej, szukałem trochę czegoś innego. Warto też zwrócić uwagę, że jest to jeden z niewielu thrillerów, bo thrillery to jednak są zamknięte historie. To jest historia, która ma swój początek i koniec, tak. Bo ma się wyraźny cel rzeczywiście w tym filmie. Przy nim powstały kontynuacje. Po Milczeniu owiec powstał Hannibal, w którym już niestety nie mieliśmy Jodie Foster za reżyserię, zabrał się już tu wcześniej, znaczy nie, już omawialiśmy w kalendarium filmowym, przepraszam, wszystko miesza, Ridley Scott. Zamiast Jodie Foster mieliśmy Julianne Moore, ale mieliśmy w dodatku Gary'ego Oldmana i Raya Liotę, więc się troszeczkę wyrównało.
No, poziom nie zmalał, nie urósł.
Tak, a trzecia część to Czerwony Smok. Już rzadziej oglądany, czasem zapominany. Mi się pomimo to naprawdę podobał, mimo że cały czas wiedziałem, że to jest gorszy film. Tutaj oprócz Anthony'ego Hopkinsa i Edwarda Nortona mieliśmy Ralpha Fiennesa i Harvey'ego Keitela. Z tymi aktorami rzadko co kiedy wychodzi źle.
No, naprawdę.
Więc dużo też przyjemności miałem w tym filmie, dużo miałem też przyjemności w tym, że... był Philip Seymour Hoffman również i Emily Watson. Że za każdym razem ci seryjni mordercy troszeczkę do czego innego nawiązywali. Tu właśnie był trochę demonicznego kultu. Chodziło o schizofrenię, wpływ matki, ale też w tym wszystkim można zawsze
chodzi o wpływ matki.
Zawsze, tak, odnaleźć...
Freuda nie czytaliście.
Odnaleźć inspirację tymi klasykami, które już właśnie były, Hitchcockowskimi, tym, co pisał King, to zawsze wychodzi gdzieś na jaw. Oni to już wcześniej robili. A zanim przejdziemy do następnych produkcji, co, mój drogi Kamilu?
Posłuchajmy czegoś muzycznego. Thank you.
witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Następny film, tym razem moja kolej, tym razem produkcja pana Christophera Nolana, znanego wielu z raczej nowszych produkcji trylogii Mrocznego Rycerza, z Prestiżu, z Incepcji.
To wszystko zrobił.
Tak, Interstellar niedawny, teraz Dunkirka będzie wchodzić w najbliższym czasie. Ja mam zaprezentowania thriller, który bardzo, bardzo mi przyjemnie zaskoczył swoim brakiem elementów science fiction, które jednak lubuje się ten reżyser. To jest film Memento. Widziałeś go może, Kamil?
Nie, nie widziałem.
On cię może zainteresować, bo wiem, że lubisz trochę zabawy formą prowadzenia historii w filmie.
Pewnie, że lubię.
Która tutaj została zrobiona bardzo ciekawie. Z reguły, kiedy spotykamy się z filmami robionymi trochę inaczej, to kończy się tym, że to jest film retrospekcjami cały czas jadący.
No bo ciężko wymyślić coś innego, nie?
A tutaj ten film... Słuchaj, żeby ci to wytłumaczyć, podziel sobie fabułę chronologiczną filmu na 20 części.
Jakiegokolwiek filmu?
Nie, tego filmu.
Nie wiem, jaka jest fabuła.
Bierzesz historię filmu, dzielisz go na 20 części. I teraz film pokazuje ci najpierw 20 kawałek, potem pierwszy, 19, drugi, 18, trzeci.
No rozumiem, spotykałem się do środka. I ten środek, który często jest w filmie kulminacyjnym momentem, takim punktem zwrotnym, przenosi się ten ciężar na koniec.
Tak, tłumaczy nam to wszystko. Głównym bohaterem jest niejaki Leonard, który szuka mordercy swojej żony, ale w wyniku jakby wypadku, kiedy ta żona miała zginąć, on w wyniku uderzenia w głowę traci pamięć krótkotrwałą, więc nieustannie robi notatki, zdjęcia, robi sobie tatuaże na ciele, więc tak naprawdę co chwila po części razem z tą postacią odkrywamy to, co się dzieje na nowo. Główną rolę gra Guy Pearce, facet, za którym ja bardzo nie przepadam. A przynajmniej przed tym filmem w ogóle wybity nie
przepadałem.
Jakie to
było symptomatyczne, że ma na imię Guy i nazywałeś go facet.
Tak. Z facet, za którym ja wybitnie nie przepadam, jest dla mnie nieinteresujący i irytujący w większości swoich ról. Poza tym ma taką twarz takiego gościa, który mógłby, wiesz, w modzie na sukces grać takiego... Mhm. Takiego Gaja właśnie. Mamy Carrie Ann Moss, znaną w większości z jej roli w Matrixie. I Joe Pantoliano. Pantoliano, ja de furbacchione, pizza e pasta. Nie nazwam tego tryjem w tym filmie, bo tutaj raczej przez większość czasu mamy Guya Pearce'a, ale powiem ci, że w kwestii zabaw formą był to jeden z ciekawiej nagranych filmów, jakie miałem okazję zobaczyć. Plus to też było, dowiedziałem się, że na DVD, na części wydawnictw DVD, można zobaczyć ten film w chronologicznej kolejności. Ale z reguły, żeby to zrobić, potrzeba było wykonywać jakieś dodatkowe akcje, znaleźć jakiś sekret w menu, potem odpowiedzieć na parę pytań, wykonać jakąś zagadkę i dopiero miałeś to zrobione jako opcję. To taki easter egg zrobiony w filmie, co ja zawsze strasznie lubię, mi się to bardzo podoba.
Dobra opcja.
Tak, to ma... Ja lubię takie rzeczy. To są te małe elementy, dlatego ja kocham easter eggi w grach. Kocham czytać różne ciekawostki, czytać o smaczkach zawartych w filmach. Można by kiedyś zrobić taką audycję o filmach, które mają najwięcej takich smaczków ukrytych.
No, pewnie i można.
Są takie, które się bardzo lubią skupiać. Są po prostu
reżyserzy. Na przykład łyżki w The Room.
Tak. Z tego, co słyszałem, to też w Fight Clubie na przykład, ja tego nie sprawdziłem, w niemalże każdym ujęciu możesz znaleźć kubek ze Starbucksa gdzieś.
Mm-hmm.
Gdzieś stoi.
Ciekawe.
O Fight Clubie też mogliśmy dzisiaj rozmawiać, bo to też...
To właściwie też jest thriller. Tak.
No, ale jakoś wydaje mi się, że...
Nie buduję takiego napięcia.
Miałbym wrzucenia go na... Tak, bo to thriller bardziej wychodzi z tego, co się rzeczywiście dzieje, z tła fabularnego, a nie z rzeczywistej akcji.
Tak.
Tutaj mi się wydaje,
To zdecydowanie tak. Dlatego co? Ja powiem o filmie, którego dreszczyk wypływa właśnie z otoczenia i z miejsca akcji. Ja bardzo lubię takie swoje osobiste tło, background obejrzenia tego filmu, bo pozdrawiam mojego kolegę Pawła, który jest ochraniaczem w supermarkecie.
Pozdrawiamy Pawła, ochraniacza w supermarkecie.
Któremu wynieśli kiedyś telewizor 46-calowy na jego zmianie. Stał na bramkach, rączki założone. Do widzenia.
No, słuchaj.
W życiu nie przypuściłby...
Bipały bramki? Nie. Jak nie bipały, no to co? On jest od tego...
Wiecie, jakie było jego usprawiedliwienie? No nie pomyślałbym, że może tak po prostu wyjść i nie zapłacić. W każdym razie kiedyś tak zawsze się z niego śmialiśmy.
Ale nie stracił roboty?
Obejrzeliśmy... Gdzie tam? Jest teraz jakimś tam wysoko postawionym ochraniaczem. Dlatego na kanwie śmiechu z Pawła obejrzeliśmy sobie z kolegami film Supermarket z roku 2012.
A, ja słyszałem o nim kiedyś.
No, słyszałeś. Tak. To jest film Macieja Żaka, polski thriller, co nie jest często spotykanym, że tak powiem, zjawiskiem, z jedną z głównych ról Mariana Dziędziela, który jest Marianem Dziędzielem.
Zawsze fajny.
Z Marianem Dziędzielem, nie? No ale główną rolę taką gra chyba jednak Mikołaj Roznerski, który gra w zasadzie syna Mariana Dziędziela, bo on jest nazywany tutaj Chimkiem. Chimek, ten mały Chimek.
W sensie, że onek.
Tak, onek. Chimek. On pracuje jako ochroniarz.
Jeszcze został ten nawyk. Dobra, mów ochraniarz, no nie musimy być zawsze poprawni we wszystkim.
I w okresie przedświątecznym jest mały problem, bo rośnie zjawisko shopliftingu, drobnych kradzieży, aha, przez co firma ochroniarska strasznie traci na tym.
Ochraniaczowa
firma. No i jego przełożony oraz ojciec, Marian Dziędziel, ciekawe.
Który jest Marianem Dziędzielem, jest unikatowym człowiekiem.
Jest szefem ochrony. Strasznie karci tych ochroniarzy i mówi, że jeśli zginie chociaż listek gumy do rzucia jeden, to tracicie robotę. Strasznie napięta atmosfera przed świętami, ale atmosfera nie ulega zluzowaniu, tylko jeszcze bardziej się napina, bo w nocy, kiedy trzeba już zamykać supermarket, okazuje się, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach jeden z klientów.
Jak to zauważyli, że zniknął klient?
No, zauważyli, że... No, bardziej skomplikowana akcja z samochodem, który zostaje na parkingu i z jakąś tam opcją zamykania sklepu, jakoś tam proceduralnie to wygląda, no i nie ma gościa.
Zniknął.
Gdzie on jest? Szukają go. Oczywiście okazuje się, że nie jest tak, że po prostu zatrzasnął się w toalecie.
O nie.
No, byłoby to śmieszne, gdyby ten film z tak zbudowanym napięciem rozwiązał się w ten sposób. Doceniłbym to.
Zdarzyło mi się zatrzasnąć. Raz się zatrzasnąłem w restauracji.
No widzisz.
Chciałem wołać pomocy.
To wołanie o pomoc właśnie. To jest w sytuacji życiowej. To bardzo ciekawe, jak taki film, który pokazuje noc w supermarkecie i tak naprawdę bez żadnych zjawisk paranormalnych, tak, potrafi wywołać przez dłuższy czas stosunkowo jakieś tam emocje, napięcie.
Klient widziany na alejce 14. Ale nie ma alejki 14.
Ale to nie jest jakiś rewelacyjny film, nie?
To też jest problem tego właśnie, że to jest bardzo realna sytuacja.
No.
Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakiegoś przeginającego szefa, tak, jakiś supermarket i to właśnie, że staje się również po zamknięciu, to jest zamknięta przestrzeń, tak?
No, to jest to.
Ograniczona do tego w dużej mierze. Ale masz chipsy, masz alkohol, masz te...
Ale jak zginie jeszcze jeden listek gumy
to...
do rzucia...
No to w takim razie pozostały nam już tylko po jednym filmie. Został nam ostatni segment. I zapraszamy po nim zaraz po krótkiej przerwie muzycznej.
We've raced for the last time.
Wracamy po przerwie muzycznej z kolejnymi thrillerami, które zjeżą wam włosy na głowie, na rękach, na plerach. No, o, tak moje karku. Plery.
To takie specyficzne miejsce.
Specyficzne miejsce w ogóle w ludzkiego ciała. Bo
niektórzy nie mają tam włosów.
Widziałeś kiedyś swoje plecy na żywo?
No nie, tylko w lustrze.
No a to się nie liczy.
Tylko w lustrze. Tak się starałem wygiąć jak najmocniej.
Nie idzie.
Chciałem sobie
dlatego
obczaić,
to takie specyficzne miejsce. Obczaić, nikt nie widział nigdy swoich pleców na żywo. To niesamowite.
Nie, jest część osób, które mają... Znaczy to nie jest schorzenie, tylko to jest anomalia w kwestii anatomii i są w stanie obrócić głowę o 180 albo 270. Do 270 nie dochodzą, ale do 180 bez problemu.
Czadowo.
No, gitarra, nie? Nice. Plecy oglądasz.
Człowiek sowa. Nigdy nie ufaj nikomu.
Kto może?
Zawsze oglądaj się za siebie. Tak, kolejny thriller, który ujął mnie właśnie otoczeniem, jakby budową miejsca akcji, bo jest bardzo nietypowa. Film piekielnie długi, tak jak teraz patrzę. Nie dłużył mi się on tak przy oglądaniu. Nie sądziłem, że on może trwać 3 godziny bez 2 minut.
No to wielka wartość takiego filmu.
A to thriller w zasadzie, więc powinien trzymać jakieś napięcie i taki czas winszuję, ale nie odczułem 3 godzin. Dogville Larsa von Triera. Lars von Trier, bardzo kontrowersyjna postać, przez niektórych uważany za wielkiego mistrza reżyserii, przez innych za człowieka, który po prostu robi coś niezrozumiałego, co jest przerostem formy nad treścią.
Prowokator.
To przede wszystkim prowokator, bo jego filmy są bardzo, bardzo kontrowersyjne w dużej większości. Ten nie jest bardzo kontrowersyjny, jest po prostu dobrym filmem.
Z niezbyt przyjemnymi dla przeciętnego, szarego obywatela elementami.
Tak myślisz?
Znaczy mi się wydaje tak, że po prostu są tacy ludzie, którzy po prostu nie mają ochoty oglądać tak drastycznych elementów w filmach. Nawet nie muszą
ale
być jakoś brutalne.
Ale ten film nie jest aż tak drastyczny właśnie, jak na von Triera. Jak na von Triera, no, to on jest raczej delikatny.
Ale wiesz, jak na von Triera, nie? Jednak nadal.
Nie, on jest bardzo brutalny. Jest kobieta młoda, Grace, ona ucieka przed gangsterami. Nie będę tutaj wyjaśniał jakby tego zagadnienia, dlaczego ona musi uciekać, tak? Bo to się dowiadujemy gdzieś w czasie filmu. I ukrywa się przed nimi w małym miasteczku. I tutaj pojawia się pierwszy ząk, no bo to miasteczko, miejsce akcji, to jakby nie jest plan zdjęciowy. Mhm. To nie jest miasteczko, które znalazł reżyser, znalazł obiekt, jak kiedyś Miałczyński znalazł las. Mhm. Mamy miejsce, które jest absolutnie puste i ciemne, wygląda jak nie wiem, scena teatralna, czarne ściany, czarne podłogi i wszystko, co znajduje się w miasteczku, wszelkie ściany, obiekty, budynki, jest po prostu namalowane kredą na ziemi.
Grubo.
Grubo, cienko, zależnie od tego, jakie są te elementy. Białą kredą narysowane są na ziemi i to jest wszystko po prostu umowne.
Aha.
Na początku wydaje się, że to jest coś, przez co nie idzie przebrnąć, że to po prostu, jasne, film jest pewną kwestią umowną, ale no umówmy się, tak? Umowną.
Umówmy się.
Że pewne rzeczy nie przejdą. Ale nie, okazuje się, że to naprawdę działa, bo na końcu jakby wychodzi trochę ta warstwa symboliczna tego zabiegu. Świetnie działa to, naprawdę. I w pewnym momencie ona ukrywa się w tym miasteczku i ci miejscowi, no wiadomo,
to głupio, jak to... bo cały czas ją widać, bo jak nie ma ściany, ma tylko kredę, no to co? No to nie zakryje się kredą.
To jest ciekawie rozwiązane. Mieszkańcy lokalni, wiadomo, jak to lokalni mieszkańcy małego miasteczka są nastawieni różnie. Jedni bardzo, bardzo sympatyczni, inni troszeczkę z dystansem. Ale oni szybko zauważają, że mają nad nią pewną kontrolę, bo ona jest od nich zależna. Ona ich potrzebuje, ukrywa się, tak? I w pewnym momencie zaczynają tej władzy nadużywać. Niektórzy mimochodem, z jak najlepszymi intencjami, niektórzy zupełnie celowo. No i to powolne narastanie nadużywania władzy w pewnym momencie prowadzi do pewnego rozwiązania, takiego ujścia rzeczywiście, które robi wrażenie po 3 godzinach filmu.
Nice.
No, naprawdę cały czas trzyma poziom i buduje bardzo powoli. Napięcie to nie jest takie typowe thrillerowe napięcie,
ale
sama, że odgryzamy paznokcie.
Ale sama forma w jakiś sposób jest bardzo interesujące.
Tak, ale bardzo, bo może to nie wzbudza dreszczyka takiego emocji gęsiej skórki, ale naprawdę, naprawdę wciąga i chce się zobaczyć, jak to się dalej potoczy, bo to bardzo powoli eskaluje w taki bardzo zwinny sposób.
Pamiętasz może, kto grał główną rolę?
Nicole Kidman.
Tak?
Nicole Kidman
dla mnie jest, ja za nią nie przepadam. Może przekona mnie...
Ale tutaj jest
przekona mnie tak jak Guy Pearce.
Jest przekonująco.
Może być jak z Guyem Pearce'em. Lars von Trier i Nicole Kidman? Jakoś mi się nie zgrywają.
No, bo tutaj rzeczywiście część tych aktorów to są rzeczywiście ci tacy nordycy, duńsko, szwedzko, norwescy aktorzy.
I ta Nicole Kidman z Australii.
I ta Nicole Kidman z Australii, która robi tutaj robotę.
Nice.
No, jeden z tych fantastycznych filmów von Triera w przeciwieństwie na przykład do Nimfomanek.
Nie można zawsze robić dobrych filmów.
Może sobie na to pozwolić.
Ja na sam koniec zostawiłem kolejny klasyk, który wiele osób bardzo lubi. Jest bardzo przystępną formą dojścia do thrillerów, szczególnie tych delikatnie brutalniejszych. To jest film 7.
A, no 7.
7 z Bradem Pittem i Morganem
Freemanem. To jest taki film na
7, nie? W roli głównej. Nie. Lepszy. Uważam, że jest lepszy niż na 7. Zdecydowanie.
Za mocno mnie korciło, żeby nie ocenić go na 7.
U mnie jest ten problem, że ja kocham formę odnoszącą się do jakiejś systematyzacji, do z jednej strony niespodzianki, z drugiej oczekiwania. Ja mam taki problem w życiu, że ja bardzo lubię rzeczy systematyzować, klasyfikować i tak dalej. Więc jeśli fabuła filmu opiera się na jakiejś enumeratywnie rzeczach przedstawionych, jak 7 grzechów głównych w przypadku tego filmu, to jest dla mnie niesamowicie interesujące. Ja zawsze strasznie,
bo technicznie rzecz biorąc, jest element, który wiesz, że nastąpi, ale totalnie nie masz pojęcia, w jaki sposób.
Jak to wykorzystają. To jest niesamowite. Tutaj film właśnie dwójka bohaterów, o których mówiliśmy, ściga seryjnego mordercę, który w swoich morderstwach sugeruje się grzechami głównymi. Więc lenistwo, tak, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, żądza, wszystko tam jest. I ta fantazyjność tego wykorzystania, no, dla osób, no, nawet nie chodzi o jakieś wyciąganie przyjemności z tego, jak widać, w jakiej formie tam bólu czy groteski wychodzą, tylko bardziej docenienie tego, jak ktoś potrafił to zaaranżować, wyobrazić sobie jakąś możliwość formy, przerodzenia to, bo nigdy te morderstwa nie są zrobione tak wprost. To nie jest tak, że ktoś wbija mu nóż z napisem.
Ale co, nie planowałeś sobie w głowie nigdy czegoś takiego?
Może.
Takiego fancy morderstwa.
Parę razy.
No, każdy chyba
zdarza mi się czasem.
Czy nie?
No, zdarza mi się. Jeśli wam się nie zdarza, no to przykro mi bardzo. Ktoś musi być ofiarą, ktoś musi być drapieżnikiem, tak?
Nas jest dwóch, więc was musi być przynajmniej 14. Luźno.
Nie, poradzimy sobie. Kandydatów to człowiek na bieżąco spotyka. Oczywiście odcinamy się od jakiekolwiek mówienia, że brutalne
filmy
wywołują agresję.
Jeśli macie ochotę się z tego wypisać, jakby nie brać w tym udziału, Magia Kina, mors@wp.pl, jakby zgłoszenia przyjmujemy. Może chcecie na przykład w pierwszej kolejności, może macie jakiś swój ulubiony grzech główny, który by was pociągał, chcielibyście skończyć w taki sposób.
Tak, albo jakoś wykorzystać go specjalnie.
Ja na przykład bardzo by mnie pociągała opcja z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu.
Ja myślę, że to by było jedno właśnie z najgorszych, co mogłoby spotkać. Bo to, co kochasz, przyrodzone w to, czego nienawidzisz. A, widzisz.
To jest historia mojego życia.
Ja myślę, że ja wykorzystałbym bardzo niewykluczone...
Pączki z adwokatem.
Chciwość. Może jakoś bym chciwość wykorzystał do tego.
Ja myślałem, że kminisz cały czas nad nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, co byś wykorzystał.
Nie, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Mam pomysł na siebie i mam gdzieś to w głowie.
Konsekwentnie realizowany od wielu lat zresztą.
Taką formę też mi się strasznie spodobało, bo ostatni dodatek do Wiedźmina też seryjny morderca, którego się śledzi, wykorzystuje 5 cnót rycerskich. Więc też to wszystko jest jakieś...
Mieliśmy kiedyś audycję bez Wiedźmina?
Mieliśmy. Mieliśmy wiele, dawno nie wspominałem, więc możesz przymknąć paszczę, bo zaraz będziesz na mojej liście, kmieciu. Czaisz ty to?
Dobra, no to widzisz, jesteśmy na swoich listach, no okej.
Okay. O, co ja jestem na twojej liście, ty jesteś na mojej.
O.
A, wiecie co, kończymy w ten sposób, kończąc to wszystko na dreszczyku emocji.
Już uciekasz.
Nie wiadomo, czy się za tydzień spotkamy. Nie wiadomo, jeśli za tydzień nas nie usłyszycie w nowym odcinku, to możecie wiedzieć, że coś się rzeczywiście
coś się
stało.
Dzieje,
dziękujemy wam bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Żegnamy się, do widzenia, buziaki. Nie wiem, czy się jeszcze usłyszymy kiedyś.
Cześć.
Pa.
kina.